Witam Państwa w 24 odcinku audycji Miss Trendy. Ja nazywam się Joanna Nawodka, a moją dzisiejszą gościnią jest blogerka, ekoedukatorka Joanna Tabaka. Dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
Jesteś autorką książki Zielona Instytucja Kultury o stawaniu się miejscem kultury przyjaznym naturze. No ale też zajmujesz się promowaniem ekologii w instytucjach kultury w całej Polsce. Skąd w ogóle pomysł na takie działanie?
Najbardziej chyba na mnie wpłynęło spotkanie z Aretą Szpurą. To jest taka dziewczyna, która zajmuje się aktywizmem klimatycznym i ona uwielbiała modę. Studiowała modę, projektowała odzież, była znana z tego, że przez media społecznościowe wylansowała swoją markę na tyle, że Justin Bieber założył jej t-shirt i z małej produkcji musiały się przestawić, bo miała współpracowniczki na dużo większą produkcję, z dnia na dzień musiały ileś tych t-shirtów wyprodukować. No i ona tak lubiła tą modę, pracowała w tym środowisku i dopóki nie przeczytała książki, która się nazywa Prawdziwy koszt mody, nie wiem, czy jest wydanie polskie, to jest tłumaczenie z angielskiego, i się podłamała. Podłamała się na tyle, bo zrozumiała, jak przemysł modowy jest trujący dla planety, bo po przemyśle paliwowym, przynajmniej tak czytałam w danych, statystykach różnych, że właśnie przemysł modowy jest tym, który najbardziej zatruwa środowisko. I ona po prostu rozpoczęła swoją taką ścieżkę edukacyjno-aktywistyczną. No i trafiłam na spotkanie z nią, to już po wydaniu jej pierwszej publikacji, gdzie właśnie ona pisze o takich prostych przepisach na to, jak właśnie zacząć zmieniać świat wokół siebie. Zresztą publikacja się nazywa Jak uratować świat. No i to było spotkanie, w którym uczestniczyli ludzie z instytucji kultury. I ja chyba wtedy troszeczkę tak miałam taki kryzys tego, co robiłam, tego pomysłu, który realizowałam. Zajmowałam się od wielu lat marketingiem i promocją kultury w takim ujęciu czy wydaniu, które się nazywa Rozwój publiczności, czyli budowanie instytucji otwartej, dwustronnej, takiej opartej na wzajemnym dialogu z odbiorcami. Ja się gdzieś w tym temacie chyba wyczerpałam. Tak bywa czasami, jak się intensywnie jakimś tematem człowiek zajmuje. No i pod wpływem tego spotkania poczułam, że chcę wyjść poza jakieś praktyki proekologiczne, które robiłam indywidualnie, a przez to, że miałam wieloletnie doświadczenie szkolenia instytucji kultury, prowadzenia szkoleń, warsztatów i też pracy z instytucjami i w instytucjach kultury, czyli bardzo dobrze znałam to środowisko, poczułam, że brakuje właśnie na rynku takiej publikacji, czy takiego poradnika, który łączy światy, tak? Łączy świat instytucji kultury, to jak on wygląda, z czym się wiąże, z praktykami, które są skierowane właśnie do tego środowiska, czyli tego, jak stawać się instytucją, która jest mniej emisyjna i która też robi różne inne fajne rzeczy na rzecz właśnie przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
No to w takim razie na czym polega promowanie ekologii w instytucjach kultury?
Na czym polega promowanie? W skrócie, wyszłam od tego, że nie mamy w Polsce edukacji klimatyczno-środowiskowej w szkołach. To się powoli zmienia oczywiście. Są świetni nauczyciele i nauczycielki, którzy swoimi po prostu siłami próbują to zmieniać. Są różne fundacje, programy i widzę pewien ruch w tym temacie, tak? O wiele większy niż 2-3 lata temu, ale to nie wystarczy. Zanim to pokolenie, które teraz jakby wyrośnie i będzie mieć tą świadomość proklimatyczną, znaczy już się mówi, że już jest za późno, ale wtedy też w ogóle będzie za późno. Tak, zanim te dzieci dorosną, za 20-30 lat będą wpływać na różne decyzje polityczne, na tworzenie różnych wytycznych praw, zmian, no to trzeba działać teraz i już. I też ktoś musi zająć się tak zwaną edukacją nieformalną, edukacją dorosłych. A kto inny, jak nie my, jak nie instytucje kultury?
A jakie podejście mają pracownicy instytucji kultury do tego właśnie, do tej edukacji? No i też musimy wspomnieć o tym, że jesteś prawdopodobnie jedyną taką osobą, blogerką, która promuje właśnie ekologię, działania ekologiczne w domach kultury. Nie tylko w domach, tylko w instytucjach kultury.
To znaczy nie jestem jedyna, bo są fantastyczne dziewczyny z Kultury dla Klimatu i one pracują w kolektywie i są skupione w Warszawie. I mniej więcej my dwutorowo zaczęłyśmy promować te kwestie. One też wydały fajną publikację, też polecamy się wzajemnie, zapraszamy do różnych konferencji i wypowiedzi, więc jest tu po prostu współpraca. Także nie jestem jedyna, ale faktycznie, ponieważ zaczęłam się tym tematem zajmować jakoś dość wcześnie, to też, jak to się mówi, z czasem coraz więcej ci się otwiera drzwi pomysłów i połączeń, więc w miarę przyswajania tej wiedzy, spotykania się z instytucjami kultury, no to jest taka wtórna nauka, tak, że jakby rzeczywiście zbieram i agreguję te różne rozwiązania i pomysły z różnych instytucji, więc można powiedzieć, że taka moja rola, tak? Jako takiej właśnie osoby, która po prostu jeździ po tych miejscach, rozmawia, wymienia się stwarza jakąś taką przestrzeń do refleksji, do rozmowy, trochę wyrównania poziomu wiedzy, bo ta wiedza jest. Pytałaś się właśnie, jak instytucje podchodzą do tego tematu. Podchodzą fantastycznie. W takim sensie, że naprawdę, jak ja zaczęłam, przed tą publikacją, o której wspomniałaś, była inna, taka mniejsza publikacja, która polegała na wywiadach pogłębionych z warszawskimi instytucjami kultury, bo chciałam pokazać, że te zmiany już się dzieją i że instytucje zaczynają zajmować się tym tematem, tylko nikt się nie wymienia wiedzą. Pracownicy instytucji kultury i pracowniczki bardzo lubią siebie podglądać i sprawdzać rzeczy, które już są przetestowane i które można zaimplementować, no bo czemu nie, tak? Nas nie obowiązują jakieś super patenty. To wszystko jest za publiczne pieniądze, więc jakby jest dobrem publicznym. Więc jakby ta publikacja wcześniejsza pozwoliła mi na to, żeby pokazać, że bardzo dużo już się dzieje i zachęcić innych do tego, że skoro inni robią, to też możemy, powinniśmy coś robić. I w tym momencie jestem po 3 latach niecałych od tej publikacji i powiem ci, że no jest ogromna zielona fala. Po prostu mam mega wzrusz. Jestem mega pod wrażeniem tego, po prostu jak pracownicy, często po godzinach, w ramach jakby takiego wolontariatu pracowniczego, wykonują pewne rzeczy i próbują ze wszelką cenę zjednać wszystkich innych pracowników i zachęcić do tego, żeby bardziej odpowiedzialnie podchodzić do zasobów naszej planety. Więc już się bardzo dużo dzieje. Bardzo jestem zaskoczona czasami, że właśnie jadę do jakiejś instytucji, która mówi, że o, my dopiero zaczynamy, no jeszcze byśmy chcieli dużo zrobić, ale jak zaczynają opowiadać, co się u nich dzieje, to ja mówię, chyba żartujecie, robicie ogrom pracy. I tutaj oczywiście puszczam oczko do wiadomej osoby, czyli Joanny z Centrum Kultury Zamek z Poznania, która po prostu jest tytanką, jeśli chodzi o wprowadzanie takich ekozmian.
Imię Joanna zobowiązuje. No dobrze, a to w takim razie, czy mogłabyś powiedzieć chociaż takie 4 argumenty, dlaczego właśnie instytucje kultury powinny promować ekologię?
Już trochę o tym wspomniałam, bo trochę nie mamy innego pomysłu, w sensie na to, żeby edukować osoby dorosłe, bo instytucje kultury już mają dostęp, już ci ludzie do nich przychodzą, więc mają możliwość tego, żeby wpłynąć na tych ludzi, którzy już przychodzą i coś z nimi zrobić. Bo oni sami z siebie, wiadomo, jak nie ma wiedzy, od wiedzy się wszystko zaczyna, no to nie ma jakby dalszego kierunku działań. To jest taka pierwsza rzecz, że instytucje kultury już mają tych odbiorców i mogą coś z nimi zrobić. Druga rzecz jest taka, że instytucje kultury cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym, czyli tak jak wspomniałam, nie ma tej edukacji proklimatycznej w szkołach, a instytucje kultury już mają tego odbiorcę na miejscu, tego odbiorcę dorosłego, który przychodzi i z którym można coś zrobić, więc szkoda by było zmarnować ten potencjał, a z badań wynika, że Polacy i Polki nie mają skąd czerpać tej wiedzy na temat zmian klimatycznych, więc im więcej takich miejsc, tym lepiej. Tak, tutaj też bardzo fajny flagowy projekt się kłania współpracy między organizacją, która edukuje na temat smogu i na przykład parafii kościelnych, żeby po prostu mieć dostęp do Kowalskiego, tak? Po prostu ksiądz wychodził, zapraszał na spotkanie po mszy i edukował na temat tego, że palenie śmieciami jest grzechem i że tutaj są pewne dofinansowania na zmianę pieca i tak dalej, i tak dalej. Więc im więcej tych ścieżek takich dostępu czy styku z po prostu przeciętnym Kowalskim, Kowalską, tym ta wiedza może się szerzej jakby rozprzestrzeniać i od tego wszystko się zaczyna, od tej wiedzy. Trzeci taki argument to jest to, że instytucje kultury są finansowane z publicznych pieniędzy, więc powinny działać na rzecz tej społeczności po prostu, która ją finansuje, nieść pewien kaganek odpowiedzialności społeczno-klimatycznej pod tym kątem, że instytucje publiczne są wiele bardziej zobowiązane do przestrzegania pewnych przepisów, jak na przykład polska konstytucja. A w polskiej konstytucji jest zapis o tym, że Rzeczpospolita Polska stoi na straży i dba właśnie o założenia związane ze zrównoważonym rozwojem. Już nie mówiąc o tym, że ze względu na bycie w Unii Europejskiej jesteśmy do tego zobowiązani. Więc instytucje publiczne tym bardziej są do tego zobligowane poniekąd. I czwarta rzecz jest taka, że pracując w instytucjach kultury i spotykając się przez tyle lat z tyloma pracownikami instytucji kultury, to są niezwykle empatyczni ludzie, którzy chcą zmieniać świat. Więc jest to mega podatny grunt na to, żeby właśnie w tych miejscach tworzyć takie huby edukacyjne w tym zakresie i w tym temacie. Już nie mówiąc o tym, że artyści, artystki, edukatorzy i edukatorki ogromnie twórczo biorą na tapet temat związany ze zmianami klimatu i świetnie przerabiają to na spektakle, na działania edukacyjne, warsztaty, na wystawy. Już nie mówiąc o tym, że też na piosenki, bo słyszałam, że i takie rzeczy się dzieją. Właśnie takim ogromnym adwokatem proklimatycznym, jeśli chodzi o muzyków, to jest właśnie Dawid Podsiadło i Kwiat Jabłoni też. Więc jakby to się dzieje też wśród artystów. Więc to są takie cztery argumenty, nie jedyne, ale mam nadzieję, że zachęcą do tego, żeby ci, którzy jeszcze nie są przekonani, się przekonali do tego, że warto łączyć i miksować działania proklimatyczne i kulturę.